Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Pierwsza informacja będzie z Warszawy, żeby nie było, że jesteśmy nieobiektywni, to będzie z Gazety Wyborczej. Radni Koalicji Obywatelskiej zmniejszyli warszawiakom bonifikatę, a przed wyborami głosowali za 98% obniżką. W czwartek Rada Warszawy obniżyła bonifikatę za opłatę przekształceniową. Przed wyborami samorządowymi chcieli, żeby wynosiła 98%, to teraz dają tylko 60%. Radni PiS są oburzeni, mówią, że to oszustwo wyborcze, no ale chyba warszawacy mają to, co chcieli. Jeszcze jedna ciekawa informacja z Warszawy. Otóż, proszę Państwa, jest taka pani nazywa się Agata Diduszko-Zyglewska. Pani Agata Diduszko-Zyglewska będzie odpowiadać w Warszawie za rządów pana Rafała Trzaskowskiego za sprawy kultury i tą kulturą się już zajęła, mianowicie wraz z grupą innych radnych. Wśród nich jest m.in. pan Sławomir Potapowicz, pani Joanna Staniszki z grupa innych radnych też wystosowali apel, żeby spotkanie wigilijne w Radzie Warszawy nie zawierało, znaczy w Radzie Miasta nie zawierało przypadkiem elementów religijnych. Taka wigilia bez elementów religijnych to jest trochę jak z tego PRL-owskiego filmu, gdzie tam się obywatele podzielili jajkiem, bo nie mieli opłatka, no ale tak to właśnie jest. Ksiądz kardynał był łaskaw powiedzieć o budowie Królestwa Bożego na ziemi, kiedy żeśmy dziękowali za prezydenturę pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Obawiam się, że po prezydenturze Rafała Trzaskowskiego już nie będzie można publicznie za cokolwiek dziękować. W Stanach Zjednoczonych czytamy w amerykańskich mediach o walce o przywództwo na razie wśród demokratów, mianowicie pani Nancy Pelosi, która miała być liderem większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów. Wydawało się, że tam będzie rebelia tych bardziej tak lewicowo nastawionych polityków Partii Demokratycznej, którzy się na to nie zgodzą, bo uważają, że pani Nancy Pelosi, czołowa postać demokratów, jest za bardzo związana z korporacjami, ale wygląda na to, że jednak tym speakerem zostanie. Tymczasem, jeśli chodzi o sprawy krajowe, Rzeczpospolita, to jest nawiązanie do tego, o czym żeśmy wczoraj mówili, o tych kontrowersjach wokół polityki energetycznej. Drogi prąd razi ministra. Między premierem a ministrem energii iskrzyło od dawna. Skok cen wywołał zwarcie. Chodzi o to, że Krzysztof Tchórzewski jest co jakiś czas wymieniany jako kandydat do dymisji i teraz znów pojawiają się tego typu informacje. Nasz dziennik. Wybiórcza pamięć. Stołeczni radni, znów Warszawa wyskoczyła, nie wiem czemu, stołeczni radni nie zajmą się stanowiskiem PiS w sprawie dekomunizacji nazw warszawskich ulic. Projekt przepadł głosami Koalicji Obywatelskiej. Wygląda na to, proszę Państwa, że nie będzie ulicy Inki, za to będzie ulica Małego Franka. No i oczywiście nie będzie w Warszawie ulicy prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Bo po co? Koncerny mogą nas trzymać w szachu. To wygląda na taki tytuł, który w ogóle opisuje sytuację różnych rządów, ale tym razem chodzi o sprawy farmaceutyczne. Rozmowa z Marcinem Czechem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnym za politykę lechową. Producent stawia sprawę jasno, jak zmusicie nas do obniżki, to my wyjdziemy z refundacji. To może być albo blef, albo początek negocjacji, albo może to być też prawda. Brexit, proszę Państwa, cały czas Brexit. Politico pisze wyraźnie, że kraje Unii, a raczej sama Unia, bo to jednak jest chyba coś innego trochę, Unia może pójść na pewne takie drobne ustępstwa wobec Wielkiej Brytanii, ale istoty umowy nie będzie chciała zmienić. Politico też się zastanawia i to zawsze jest bardzo miłe, jak oni się zastanawiają, czemu ci Francuzi są tacy źli, na co oni właściwie się złoszczą. To jest list pana Johna Litchfielda, który pojechał do Paryża, zobaczył te burzliwe demonstracje i cały czas nie może tego wszystkiego zrozumieć. Rocznica stanu wojennego, dzieci Jaruzelskiego wracają na europejskich skrzydłach. Poświęcony temu jest numer tygodnika Solidarność, ale 13 stycznia, proszę państwa, 13 grudnia to jest też zupełnie inna rocznica. Otóż 40 lat temu, 13 grudnia 1978 roku, Deng Xiaoping wygłosił na historycznym trzecim plenum KC Komunistycznej Partii Chin 11 kadencji w Pekinie słynne przemówienie rozpoczynające chińską drogę do osiągnięcia statusu supermocarstwa gospodarczego. Profesor Krzysztof Miszczak przypomina, że Deng, faktyczny wtedy przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, zaproponował partii przeprowadzenie głębokich reform oraz otwarcie Chin na świat, nie rezygnując z jej roli kierowniczej. Dzisiaj reżim Xi Jinpinga odchodzi od drogi Denga i dociera do granic wydolności systemowej, co obserwujemy m.in. w postaci wojny handlowej USA-Chiny. Może o tym coś będzie jutro jeszcze w programie wschodnim. Sięgam jeszcze do następnych gazet. Nie, sięgam jeszcze do spraw azjatyckich. Nowe Państwo i artykuł znanej z naszej anteny pani Hanny Shen. W co gra prezydent Korei Południowej? Lewicowy prezydent Korei Południowej Moon Jae-in chce szybkiego zjednoczenia z Koreą Północną. Najpierw zapowiada jednak wprowadzenie połączeń transportowych między oboma krajami. Warunek normalizacji relacji z Pjongjangiem stawiany przez Waszyngton. Washington, czyli denuklearyzacja, nie wydaje się priorytetem dla południowo-koreańskiego przywódcy. Pojawiają się obawy, że Moon idzie na zbyt duże ustępstwa wobec Pjongjangu. Artykuł Hanny Shen w kwartalniku Nowe Państwo, miesięczniku, przepraszam.
Jest jeszcze na naszym stole Gazeta Obywatelska. To jest gazeta wydawana przez Kornela Morawieckiego, który jest jeszcze gościem poranka wnet. W tej gazecie jest motto: nie władza korumpuje, korumpuje lęk przed utratą władzy. Powtarza to pan panu premierowi?
No, pan premier lepiej wie ode mnie.
A co ciekawego w Gazecie Obywatelskiej?
No, są ciekawe rzeczy, bo to jest niestety dwutygodnik, bo nie jesteśmy w stanie częściej to wydawać, ale są to rzeczy ciekawe związane z tą bieżącą sytuacją taką ogólnopolityczną, z tymi sporami, które teraz są. Tam jest taki tekst, taki też mój tekst, który, przepraszam, że tak się chwalę, o solidaryzmie, bo uważam, że to jest na czasie, bo te marzenia właśnie ludzi solidarności, one są cały czas niespełnione. W dużym stopniu mamy Polskę wolną, mamy Polskę suwerenną, ale nie mamy Polski solidarnej, nie mamy Rzeczpospolitej solidarnej. To jest ważna rzecz.
To jest tekst pana Kornela Morawieckiego?
Tak, jeszcze taką, jeżeli można, taką uwagę, taką drobną uwagę do tego komentarza pana redaktora tutaj związaną z przeglądem prasy. Tam ta ostatnia wiadomość o Korei, stosunku między Koreą Północną i Południową, a Północną, tak, no to czy nie można to powiedzieć, że rodzi nam się takie trochę nowe mocarstwo, bo naprawdę Korea Południowa to jest mocarstwo technologiczne. Widać wyraźnie, jaki ten naród przeszedł skok olbrzymi przez tych ostatnich kilkadziesiąt lat. Wyraźnie większy niż my. Wyraźnie szybciej szedł do przodu niż my. A Korea Północna, no co by nie powiedzieć, to jest mocarstwo militarne, bo ma tą broń nuklearną i środki przenoszenia. Także połączenie tych dwóch to będzie jeszcze większym wydarzeniem niż połączenie Niemiec. Jakby tak miało się dobić, taki, pozwolę sobie na taki komentarz tutaj do pana przeglądu.
Współpracujemy teraz z jednym z komentatorów Gazety Obywatelskiej. Widzę, że jest tekst Pawła Pietkuna, Zapomniane brytyjskie wojny, ale jeszcze zaglądając do Gazety Obywatelskiej, widzę też informacje na temat stabilna katastrofa. Znaczny spadek dochodów KGHM-u. Nie wiem, czy pan marszałek miał okazję, żeby przeczytać ten tekst i na czym ten spadek wartości KGHM-u polega. Może poproszę Antoniemu Opalińskiemu, dam Gazetę Obywatelską, może nam powie w następnym przeglądzie, chyba że pan marszałek
nie wie. Bardzo dziękuję, no ja tam nic specjalnie, znaczy no, sprawa KGHM-u wiąże się z takim lekkomyślnym trochę wydawaniem pieniędzy w poprzednim poprzednim zarządzie i wielkimi inwestycjami, które nam nie przynoszą zysku, no już zdaje się, już teraz nie przynoszą strat zagranicznymi, że to jest i również no, samym zarządzaniem tym olbrzymim koncernem. To jest poważna kwestia, bo to jest takie zarządzanie, które jednakże polega na w dużym stopniu korzyściach grupowych. Tam bardzo mocno jest ulokowana warstwa dawnych partyjnych, znaczy ludzi z partii, różne inne grupy też, grupy tej takiej trochę prywaty, tam są bardzo dużo rozwinięte i to wszystko ma znaczenie na wyniki, a brak jest też takiego technicznego, to tam jest podkreślane w tym artykule, brak jest takiego technicznego nadzoru, bo jednakże ten główny nadzór, i to jest w ogóle może słabość też Polska, główny taki nadzór nad przedsiębiorstwami często właśnie związanymi z technologią, z techniką sprawują czy to ekonomiści, czy prawnicy i brak jest tego czynnika inżynierskiego w tym zarządzaniu. W KGHM to jest szczególnie ważne, no bo to jest przedsięwzięcie no, górnicze, czyli tam zaraz obniżają się pokłady i tak dalej. Tam był nietrafiony piec zawiesinowy w Głogowie, który gromadzi się ruda, którą nie ma jak przerobić. No wiele tam jest elementów takich, które powodują to, że możemy się trochę obawiać o stan finansowy tej olbrzymiej, właściwie cały czas jeszcze państwowej spółki.
I teraz czas na Piotra Wita. Patrzę z daleka w oczy panu redaktorowi i z przyjemnością posłucham. Teraz będzie komentarz paryski.
Nie, panie prezesie, ja chciałem się odnieść, no komentarz paryski w pewnym sensie, chciałem się odnieść do wypowiedzi pana marszałka. Ja się całkowicie zgadzam z tym, że sytuacja francuska i napięcia społeczne we Francji są zupełnie nieporównywalne z sytuacją polską. Pan Czarnecki, który waży miliard euro czy 4 miliardy złotych, jest zupełnie nieporównywalny z panem Arnault, którego majątek wynosi 60 miliardów euro, czy nawet z panem Pino, który jest o połowę biedniejszy od pana Arnault, czy z rodziną Muliezów, do której należy dystrybucja na całym świecie, między innymi w Polsce. Carrefour, nawet AGD, prawda, te Leroy Merlin. Ale to są różnice ilościowe. Natomiast różnice jakościowe nie są aż tak wielkie, bo dla człowieka upośledzonego w Polsce, który otrzymuje 150 zł miesięcznie dodatku do życia, po to, żeby jako człowiek niepełnosprawny mógł działać, różnica między nim a panem Czarneckim jest równie wielka, jak między żółtą kamizelką, która wychodzi na ulicę Paryża, żeby palić kioski, a panem Arnault. Ale tu jest, to jest wielki problem, nie tylko francuski, to jest wielki problem europejski. I prezydent Macron, o którym mówi się, że jest prezydentem ludzi bogatych. Zresztą była miesiąc temu taka dyskusja telewizyjna z udziałem kilku komentatorów i między innymi byłego prezydenta Hollande'a. I kiedy jeden z tych komentatorów powiedział: Macron, przecież to jest prezydent ludzi bogatych, na co Hollande oburzył się i powiedział: to nieprawda. To jest prezydent ludzi bardzo bogatych. I w tym jest bardzo wiele prawdy, ale nie należy tak łatwo potępiać prezydenta Macrona, ponieważ z konstrukcji Unii Europejskiej wynika, że on ma związane ręce. Zniósł podatek od wielkich fortun. Dlaczego? Po to, żeby ludzi, którzy płacą, tych największych bogaczy, którzy płacą podatki poza Francją, w Belgii, w Szwajcarii, w Anglii, żeby ich z powrotem przyciągnąć do Francji, gdzie nie będą płacić podatków, ale przynajmniej będą wydawać pieniądze, więc ten podatek VAT będzie od nich ściągany. Ale konstrukcja europejska jest taka, że liczy się z ruchomością kapitału. Jeżeli pan Arnault inwestuje w Paragwaju, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Japonii, to przecież albo tam płaci podatki, albo też te podatki są bardzo trudne do ustalenia. Posiada dwie duże firmy w Belgii, z których jedna 2 lata temu płaciła 200 euro podatku rocznego, druga 250 euro. Jak to się odbywa, trudno powiedzieć. Od tego są adwokaci specjaliści, którzy zajmują się tak zwaną optymalizacją albo optymizacją podatkową i którzy dbają o to, żeby miliarder zapłacił jak najmniej. I tu jest, na tym polega wielka słabość Unii Europejskiej, co wiąże się także z Brexitem. Unia Europejska, przed czym przestrzegał już ekonomista, laureat Nagrody Nobla w roku 1990, kiedy nowa Unia powstawała, Unia Europejska to jest dom, który zaczęto budować od dachu, a nie od fundamentów. Unia Europejska do dzisiaj nie ma ani wspólnej polityki fiskalnej, ani wspólnej polityki obronnej, ani wspólnej polityki społecznej. Sprowadza się do ani wspólnej polityki zagranicznej, o czym mówił pan marszałek. Każdy z krajów Unii Europejskiej politykuje na swój sposób. Unia Europejska sprowadza się dzisiaj do Unii Walutowej i do Unii Celnej, no, co ma swoje konsekwencje, ale właśnie jest to dylemat z którego, zdaje się, nikt do tej pory nie znalazł słusznego i mądrego wyjścia.
Powiedział pan redaktor Piotr Wit, dzisiaj w studio w Warszawie. Krótki komentarz pana marszałka.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo ona też powiększyła moją wiedzę, moją świadomość tego, co się dzieje we Francji i w ogóle w Europie. I podtrzymuję i bardzo dziękuję, bo tak mniej więcej się zgadzamy, że kapitalizm w swoim jakby takim stadium schyłkowym dochodzi, bo tak to nazywam ten kapitalizm francuski. Dochodzi do stanu, w którym właśnie są bardzo, bardzo bogaci ludzie, a ta warstwa, taka średnia warstwa ogółu, no, rozwija się wolniej niż aspiracje.
A ja jeszcze raz zaprotestuję przeciwko używaniu terminu jeszcze kapitalizm do tego ustroju, który jest we Francji i w Europie. To jest biurokratyzm i to jest inżynieria społeczna, a nie kapitalizm.
Ale na poprawność polityczna
To nie jest poprawność, panie marszałku, to jest właśnie odwrotność. To nie jest poprawność polityczna. To jest właściwe używanie słów.
Ale pan marszałek i ja, wychowani na literaturze marksistowskiej, wiemy, że w pewnym momencie ilość przechodzi w jakość. I tu właśnie ilość przeszła w jakość. Żółte kamizelki domagają się, panie marszałku, jednego tylko. Domagają się, żeby bogaci uczestniczyli w utrzymaniu państwa. Żeby utrzymanie zdrowia, bezpieczeństwa było rozłożone w miarę sprawiedliwie.
Bardzo dziękuję za obecność w radiu panu redaktorowi, panu redaktorom i za słuchaczom, za uczestnictwo z nami razem tutaj w tym programie. Bardzo dziękuję, do widzenia.
Wszystkiego dobrego, panie marszałku. Jest godzina 8:18. Gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Szremka, poseł klubu Kukiz 15. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak pan głosował, tak jak ruch Kukiz 15 przy wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego i dla premiera, czyli przeciw?
Tak, głosowaliśmy przeciw, niestety, ale pan premier wbił się już mocno jako polityk. Myśleliśmy, że może będzie to taka odskocznia trochę, no bo wiemy, że nie jest rasowym politykiem, a tu jednak widzimy, że ta propaganda sukcesu przez jego usta też płynie szeroką ławą. Zapomniał totalnie o kwocie wolnej od podatku, zapomniał o tym, że mówił, że będą ułatwienia dla przedsiębiorców i niestety dla tego rządu nie możemy dać poparcia. Jeśli to by było konstruktywne wotum nieufności, które ma zamiar złożyć Platforma, no to wtedy oczywiście byśmy się wstrzymali, bo nie widzimy na miejscu premiera ani pana Mateusza Morawieckiego, a tym bardziej pana Grzegorza z Chetyny. To już by było zupełnie paradoksalne. No to nasze głosowanie to jest taka żółta kartka dla premiera Morawieckiego, żeby faktycznie zajął się tymi najważniejszymi problemami, a nie pokazywaniem, przede wszystkim zajmowaniem się PR-em PiS-u.
Mówi pan propaganda sukcesu, ale w tej propagandzie sukcesu jest też sukces, bo sukcesem jest to, co się dzieje, wpływy do budżetu, sukcesem jest uszczelnienie systemu podatku VAT, to są takie ewidentne rzeczy, 500+ jest sukcesem i jeszcze parę innych ważnych rzeczy można by było wymienić jako sukcesy rządu Mateusza Morawieckiego i premier Beaty Szydło.
Na pewno tak, nigdy nie ma takiego rządu, który tylko złe rzeczy robi, oczywiście w rząd premiera Mateusza Morawieckiego również ma dobre pomysły, natomiast te dobre pomysły przeplatają się z fatalnymi. Jeśli zobaczymy sobie na wyniki niektórych programów, no to nie są zadowalające. Sama kontrola rządowa przeprowadzona w sprawie programu Mieszkanie Plus wykazała, że mamy 2 lata stracone i to są słowa, to jest cytat z kontroli.
O Mieszkaniu Plus za chwilę będziemy rozmawiać z profesorem Witakowskim, który w Kurierze Wnet, jak pan poseł będzie wychodził ze studia, dostanie pan egzemplarz Kuriera Wnet, żeby przeczytać właściwie krytykę tego wszystkiego, co się dzieje w programie Mieszkanie Plus. Pan jest w Komisji Infrastruktury.
Zgadza się.
I ocenia pan ministra infrastruktury jak?
Ja przede wszystkim staram się oceniać ministra infrastruktury słuchając branży danej, czyli osób, które w tym siedzą. Ja głównie zajmuję się transportem, kierowcami i tak dalej, no i nawet przedwczoraj mieliśmy bodajże spotkanie z branżą transportową, branża i międzynarodowa, i przewóz osób, przewóz towarów. Niestety, ale mają takie zdanie, że jest to najgorszy minister przez ostatnie lata. Będzie procedowana ustawa o stacjach diagnostycznych, która totalnie wywróci do góry nogami ten system i niestety nie wywróci go pozytywnie, bo dochodzi tutaj do scentralizowania trochę. Sami diagności mówią, że to doprowadzi do załamania rynku, a podejrzewam, że to z kolei doprowadzi do tego, że my będziemy mieli albo słabszą jakość usług, albo te usługi będą musiały
podrożyć. Ale ta ustawa jest już w parlamencie, czy to jest dopiero...
Tak, już są głosowania, na najbliższym głosowaniu będzie głosowana całość. My składaliśmy poprawki, strona społeczna uczestniczyła w posiedzeniach komisji i faktycznie mieli prawo się wypowiedzieć, natomiast totalnie ich argumenty nie trafiały do ministra. Nawet niedawno powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw bardzo krytycznie odniósł się do tej ustawy. Również posłowie Prawa i Sprawiedliwości podczas debaty sejmowej mieli wiele wątpliwości, no ale widzimy, że tutaj ministerstwo jest nieugięte.
Nie słucha swoich własnych posłów?
No, na to wychodzi. Widać jakby wygląda coś takiego, że tam TEDET, czyli Transportowy Dozór Techniczny, bardzo mocną rolę odegrał w tworzeniu tej ustawy, bo otrzymuje bardzo duże kompetencje, na przykład kontrola nad stacjami diagnostycznymi przejdzie ze starostw właśnie do Transportowego Dozoru Technicznego. Również wiele wpływów będzie wpływało właśnie do Transportowego Dozoru Technicznego, co jest trochę niezrozumiałe, ponieważ ta główna praca odbywa się na dole, na stacjach diagnostycznych. Przypomnijmy, że...
Czyli co, powstanie kolejny urząd, czy ten urząd będzie zreformowany?
Będzie zreformowany. Prawdopodobnie jakaś nowa komórka, ponad 300 etatów nowych ma powstać. Ja obawiam się, że to będzie o wiele więcej nowych etatów, ponieważ jeśli padną te stacje diagnostyczne prywatne, które teraz istnieją, no to podejrzewam, że...
A dlaczego one mają paść?
To mówią wprost diagności osoby z...
Ale jaki jest powód? Bo będą mniej zarabiać, będzie mniej klientów, nie klientów, będzie więcej, bo coraz więcej samochodów.
Są dodatkowe obciążenia, są na przykład obciążenia, tak zwana opłata jakościowa, która będzie wyciągana z przychodu przedsiębiorcy. Bodajże to będzie 3,50 od auta i to będzie trafiało też właśnie do Transportowego Dozoru Technicznego. Kolejne jakby obciążenie. Tak jak powiedziałem, od 14 lat nie było podwyżki żadnej badań technicznych. No i ci osoby z branży mówią, że praktycznie już na granicy opłacalności działają, a tak naprawdę wiele z nich powołało po to do życia te stacje diagnostyczne, ponieważ był zator. Państwo polskie nie było w stanie obsłużyć wszystkich pojazdów, a gdy wjeżdżali, powiedzmy, do Niemiec po to, żeby przewieźć towary, a nie mieli aktualnych badań, no to tam płacili krocie.
A to chodzi o samochody ciężarowe, czy nie?
To chodzi o wszystkie samochody.
Piotr Wit przysługuje
właśnie,
się.
Właśnie, no proszę pana, panie pośle, doświadczenie długiego życia poucza mnie, że najgorszy jest minister obecny zawsze. Pan właśnie powiedział o tym, że minister transportu jest najgorszy. No,
ja
kiedy
tylko
będzie pan miał, kiedy pan będzie miał następnego ministra, to najgorszy będzie tamten. Mówił pan.
No chyba, że
sytuacji,
pan poseł będzie ministrem.
No, raczej nie.
To inni wtedy będą mówili o panu pośle, że jest dużo gorszy od poprzedniego. Tak, nawet poprzedni prezydenci Francji, którzy nie bardzo krajowi się przysłużyli, także są już wspominani z nostalgią, a ja spotykam w Polsce ludzi, którzy wspominają czasy PRL-u z dużą nostalgią, ze łzą w oku, mówi, no tak, wcale to nie było najgorsze, a to było straszne. Mam to na żywo w pamięci. Proszę pana, mówi pan o sytuacji w transporcie. Transport to jest dziedzina międzynarodowa. Samochody jeżdżą z jednego krańca Europy na drugi. Czy tutaj czynnik presji Unii Europejskiej odgrywa rolę i to odgrywa rolę dużą?
Już mogę odpowiedzieć. Ta ustawa wchodzi pod pozorem właśnie implementacji przepisów unijnych. Natomiast tam były trzy zapisy, które musieliśmy wprowadzić, z którymi branża transportowa oczywiście się zgadza, ponieważ w całej Europie te przepisy funkcjonują. W większości już mamy dostosowane prawo do prawa unijnego. Natomiast przy okazji właśnie tej ustawy wywraca się dosłownie cały system ten diagnostyczny i tego obawiają się wszyscy, że to może po prostu paść. Przedsiębiorcy mówią, że nie będzie im się opłacało prowadzić stacji diagnostycznych, że to przejmie właśnie TEDET. Pytanie, czy przejmie na tyle dobrze, czy ma ludzi kompetentnych do tego, żeby te badania diagnostyczne wykonywać, no bo diagnosta musi mieć, z tego co się orientuje, przynajmniej magistra i wiele, wiele szkoleń, natomiast w TEDECie, z tego co się orientuje, osoba równoważna z takim diagnostą, wystarczy, że ma maturę.
Panie pośle, na zakończenie naszej rozmowy wolne wnioski, tak czasami bywa w parlamencie, że jest taki moment, kiedy można powiedzieć, co się chce i ten moment jest teraz w Poranku Wnet.
Nawiązując do tego obecnego posiedzenia, myślę, że masę czasu tracimy właśnie na te wotum nieufności, wotum zaufania itd. Każdy umie liczyć, również Mateusz Morawiecki wiedział, że jego opcja rządząca zagłosuje za nim i otrzyma to wotum zaufania. A przypominam, że dzień posiedzenia Sejmu kosztuje nas wszystkich ponad 1 000 000 zł. My straciliśmy prawie cały dzień na dyskusję o tym, że Platforma z PiS-em przepychała się, że ci są tacy, a ci byli jeszcze gorsi, bo niestety tak zazwyczaj wygląda dyskusja, że nie widzimy argumentów, tylko widzimy przepychanie się. My mieliśmy w tym podczas tego posiedzenia Sejmu informację bieżącą na temat naszej ustawy antysitwowej, którą złożyliśmy. No i doskonale wiedziałem już na początku, że nie będzie to zbyt merytoryczna dyskusja, ponieważ wychodziła Platforma i wyciągała teraz PiS-owi, ile to wsadzili ludzi w spółka Skarbu Państwa, na co PiS wychodzi i mówił, a wy też to robiliście, również wstawialiście. Ja liczyłem raczej na to, że faktycznie rząd pochyli się na tym, jak zlikwidować takie postępowania, że często niekompetentne osoby tylko przez pryzmat legitymacji partyjnej dostają dobre stanowiska.
Ale to już inna historia, bo rozumiem, że ta ustawa jest w Sejmie i tak, można o niej w przyszłości porozmawiać. Paweł Szremka, poseł klubu Kukiz 15 z Torunia.
Okręgu toruńskiego.
Był gościem Poranka Wnet. Na zegarze, proszę ładnie się uśmiechnąć, teraz jest zdjęcie robione. Dzień dobry pani. Czy uda się zrobić to zdjęcie? Czy się udało zrobić to zdjęcie? Proszę powiedzieć, tu jest mikrofon, można do mikrofonu powiedzieć.
Dzień dobry państwu. Tak, oczywiście, zaraz robiłam zdjęcia, więc na pewno będą ładne.
Ty tylko takim komórkowym...
Robiłam telefon, żeby od razu zamieścić to na Instagramie i także moim aparatem.
No, czyli będzie można pana posła na Instagramie spotkać za chwilę. Jest godzina 8:32. Czas na Częstograj.